niewola.
Rano 15 września ORP Orzeł, holowany przez estońską kanonierkę, wszedł do portu. Przy nabrzeżu po prawej stronie od portowych główek stał zacumowany niemiecki zbiornikowiec SS Talata, którego załoga na widok polskiego okrętu pospiesznie ściągnęła flagi i zaczęła zamalowywać nazwę macierzystego portu widniejącą na rufie oraz znaki na kominie. Kłoczkowski uważał, że zgodnie z jego rozkazami, jakie pozostawił załodze, Orzeł powinien jak najszybciej wyjść z portu.
Cała procedura postępowania władz estońskich przed internowaniem okrętu zawierała, moim zdaniem, w sobie dużo świadomego lub nieświadomego podstępu, na co zwróciłem uwagę attaché. Wobec powyższego postanowiłem, że zależnie od dalszej sytuacji okręt za zgodą lub bez zgody władz estońskich opuści port. W tym sensie też wydałem rozkaz zastępcy dowódcy, gdy okazało się, że będę musiał pozostać w szpitalu.
Jakby nie zdawał sobie sprawy, że było to przedsięwzięcie bardzo ryzykowne i bardzo niebezpieczne dla załogi, która mogła znaleźć się w ogniu dział baterii nabrzeżnych i estońskich okrętów. Orzeł zacumował przy nabrzeżu naprzeciw wejścia do portu. Był to nieduży port. Falochron wyznaczał dwa boki portowego basenu, w którym piętrzyły się dwie przeszkody. Piaszczysta łacha po środku oraz skała przy falochronie tuż przy główkach. Przed dziobem orła zacumowała kanonierka prostopadle do nabrzeża. Od strony rufy dwie inne jednostki, prawdopodobnie niewielkie kutry, blokowały ruch. Polski okręt został uwięziony. Zacumowany czterema linami biegnącymi od słupków nabrzeża do pokładu, obstawiony z przodu i z tyłu przez estońskie okręty, nie mógł się ruszyć. Jednakże jeszcze nikt nie przewidywał dalszego rozwoju wypadków. Po południu część marynarzy udała się do łaźni. Kapitan Jan Grudziński, który pod nieobecność Kłoczkowskiego przejął dowodzenie okrętem, spotkał się z polskim attaché wojskowym pułkownikiem Stanisławem Szczekowskim. Dowiedział się od niego, że okręt będzie mógł opuścić port w Tallinie 24 godziny po wyjściu stamtąd niemieckiego zbiornikowca Talata. Wydawało się naturalne, że władze estońskie, nie chcąc zadrażniać stosunków z Niemcami, postanowiły opóźnić wyjście polskiego okrętu, aby nie mógł dopędzić niemieckiego statku i zatopić go. Późnym popołudniem na nabrzeże, przy którym stał Orzeł, podjechała ciężarówka z uzbrojonymi marynarzami. Kanonierka Leine, stojąc prostopadle do burty orła, wycelowała działa na dziobie i rufie. Opór nie miał sensu. Na pokład orła weszli estońscy marynarze, którzy zabrali dziennik okrętowi i mapy. Bez nich okręt nie mógł płynąć. Nie zdążyli przejąć tajnych dokumentów. Kapitan Grudziński polecił spalić książki kodów, szyfry, mapy pulminowych, zanim Estończycy zdążyli je odnaleźć i zabrać. Zrobiło się późno. W ciemnościach demontowanie dział i wydobywanie torped z wnętrza okrętu było bardzo trudne, więc Estończycy zdecydowali się zrobić to następnego dnia. Przy trapie prowadzącym na pokład stanęła uzbrojona straż. Rozbrajanie okrętu wznowiono rankiem w sobotę 16 września. Estońscy żołnierze wydobywali spod pokładu skrzynki z karabinami i amunicją. Przystąpili też do demontażu zamków dział i zaczęli wyciągać torpedy. Musieli uczestniczyć w tym polscy marynarze, którzy podejrzanie ochoczo podjęli się tego zadania. Nadzorowani przez estońskich strażników pracowali bardzo wolno, co chwilę napotykając na jakieś poważne problemy techniczne, które wymagały konsultacji lub starannego i długiego studiowania instrukcji. W ten sposób nie ukończono prac przed zmierzchem, a Estończykom nie chciało się pozostawać na okręcie i pracować w sobotni wieczór. Dlatego wyładowano tylko 10 torped z przedziału dziobowego. Pozostały torpedy w przedziale rufowym, skąd ich wydobycie nie było już takie proste. Oficerowie i załoga Orła podjęli już decyzję o ucieczce. Zapewne przewidywali, że następnego dnia w związku z wyładunkiem rufowych torped trzeba będzie inaczej ustawić okręt, a to dałoby szansę wyjścia z portu. Jednakże okręt wyrywający się na wolność musiał mieć broń, gdyż musiał liczyć się z pościgiem. Najważniejszą sprawą stało się niedopuszczenie do wyładowania wszystkich torped. W niedzielę rano 17 września odwrócono polski okręt, także stanął prostopadle do nabrzeża, mając na wprost dziobu łachę po środku basenu, a za nią wyjście na morze. i tym razem polscy marynarze ochoczo pomagali przy wyładunku. Kto podciął linkę windy wyciągającej na pokład torpedy? Do dzisiaj nie ma pewności. Być może był to kapitan Grudziński, być może Mat Prządek i Mat Giełdoń. W czasie wyciągania pierwszej torpedy stalowa linka pękła, a torpeda zjechała po pochylni z powrotem do rufowego przedziału torpedowego. Była niedziela, portowe magazyny zamknięte, a na okręcie zapasowej linki oczywiście nie było. Wyładunek trzeba było odłożyć do poniedziałku. Na Orle pozostało 6 torped. Wystarczająco dużo, aby mógł podjąć akcję bojową. W innych przedziałach okrętu załoga uniemożliwiła wymontowanie żyrokompasu i rozłączenie wałów napędzających śruby. Ale jak wydostać się z portu wojennego, strzeżonego przez baterie dział i karabinów maszynowych, działa okrętowe? Jak kontynuować rejs bez map, bez szyfrów i kodów, z ograniczonym zapasem paliwa, bez uzbrojenia artyleryjskiego? To wydawało się szaleństwem. Jednakże nowy dowódca, kapitan Grudziński, wspierany przez całą załogę, zdecydował się to ryzyko podjąć. Odrzucali możliwość pozostania w bezpiecznej przystani jako internowani marynarze. W Tallinie mogli spędzić całą wojnę, nie narażając się na ryzyko strasznej śmierci w stalowym pudle zgniatanym falą wywołaną przez wybuch bomby głębinowej. Wystarczyło tylko podtrzymać wersję. Chory dowódca, wymagający hospitalizacji, uszkodzona sprężarka i podstępni Estończycy, a nikt nie zarzuciłby im, że nie wykonali żołnierskiego obowiązku, którego wykonanie Polsce przysięgali. Uważali, że są winni to Polsce i towarzyszom, którzy bronili Westerplatte, Gdyni, Helu, którzy zginęli na pokładzie Gryfa, Wichra, Mazura, Nurka, Mewy. Służyli na potężnym i nowoczesnym okręcie, który przez 2 tygodnie krył się w głębinach, a potem uszedł z pola walki do bezpiecznego portu, daleko poza główny teren zmagań. Silnie uzbrojony, wciąż sprawny mimo niewielkich uszkodzeń, gotów do rejsu i walki. Hańba, jaką ściągnął na nich dowódca, pozostałaby ich udziałem na zawsze. Wieczorem 17 września oficerowie zdecydowali, że podejmą próbę ucieczki około północy. Mieli pełną świadomość, jak niebezpieczne jest to przedsięwzięcie. Z portu, którego głębokości nie znali, musieli na powierzchni dojść do główek, będąc świetnym celem dla dział kanonierek i karabinów maszynowych. Nie wiedzieli, jak daleko poza portem będą musieli prowadzić okręt na powierzchni, ostrzeliwani przez działa artylerii nabrzeżnej, zanim uda im się skryć w głębinie. Jeżeli udałoby im się ujść pogoni słabej floty estońskiej, to oczywiste było, że Niemcy, zaalarmowani ucieczką, wyślą swoje flotylle ścigaczy, aby ich odszukały i zniszczyły. Nie wiadomo, czy uwzględniali, że w pościg mogą ruszyć okręty radzieckie. A wśród tych niebezpieczeństw mieli prowadzić okręt bez map. Wydawało się, że skala niemożliwości zupełnie do tych ludzi nie trafiała. Rozpoczęli przygotowania. Bosman Narkiewicz pływał w łódce po basenie portowym, łowiąc ryby, a w rzeczywistości za pomocą wędki badał głębokość wody. Dwaj marynarze nadpiłowali czumy łączące okręt z nabrzeżem i estońską kanonierką. Inni rozpytywali w porcie o rozkład wart i obyczaje portowego garnizonu.